Ja o szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja niezwykle rzadko zajmuję się sprawami ukraińskimi, ale nie tylko w tym kanale, ale również w swoim życiu. Kraj Ukraina to nie jest miejsce, które państwo, które darzy jakimkolwiek cieplejszym uczuciem, mimo tego, że przecież pochodzę ze Lwowa, no ale ja pochodzę z polskiego Lwowa, nie ukraińskiego. Wywodzę swoje korzenie z polskiego Lwowa. Więc nie mówię o Ukrainie nawet, chyba tylko wtedy, gdy ktoś nieodpowiedzialny tłumaczy, że może być jakikolwiek związek między Ukrainą i wojną na Ukrainie i ewentualnymi problemami Chin ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Tajwanu. No ale tym razem niestety muszę zmienić swój stosunek do tego, dlatego że po raz pierwszy od zawsze, no czyli od tych 500 iluś tam dni, kiedy trwa ta wojna na Ukrainie, pojawiła się informacja, która mnie trochę zmroziła, do której się właściwie nie potrafię odnieść, bo to jest świeża rzecz, którą przeczytałem paręnaście minut temu. Mianowicie w niejakim WP, czyli żydowskim portalu dla Polaków, a w wiadomościach wp.pl tytuł artykułu: NATO i Unia Europejska wyśle wojska do Ukrainy? Znak zapytania. Nie możemy zaakceptować porażki. Autorem jest Katarzyna Bogdańska. Nie wiem, czy w takich newralgicznych sprawach wystawia się kobiety, bo one nie wiedzą, co czynią. Nie mam pojęcia, dlaczego to akurat kobieta napisała. Cytuję. Lead. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Nicholas Stenzer z Instytutu Sciences Po nie wiem, co znaczy, w Paryżu oraz Centrum Analiz Polityki Europejskiej CEPA wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, zasugerował, że NATO i Unia Europejska powinny rozważyć wysłanie swoich sił zbrojnych na Ukrainę jako gwarancję bezpieczeństwa. Bardzo ostre, prawda? Pierwszy raz o tym słyszymy. Tencer, coś mi to śmierdzi Żydem. Tencer zauważył, że taka opcja jest już rozważana w niektórych kręgach ze względu na to, że konflikt zbrojny, jaki Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy. Tencer wyraził swoje obawy, twierdząc, że większość europejskich liderów demokratycznych nie poświęca obecnie wystarczająco dużo uwagi sytuacji na Ukrainie. Ona pisze tutaj w Ukrainie, ale oczywiście ja nie akceptuję tego. Przepraszam. Według niego, tego Tencera, powinni oni, czyli te liderzy europejscy, bardziej podkreślić konieczność zwycięstwa Ukrainy i całkowitej porażki Rosji. Ekspert zwrócił również uwagę na fakt, że zainteresowanie opinii publicznej bardziej przesunęło się na konflikt w strefie Gazy. Ja później to będę komentował. Tencer podkreślił, że liderzy nie powinni zapomnieć i muszą uświadomić opinii publicznej, że wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie jest kluczowa dla przyszłości Europy, a nawet obszarów poza nią. To jest konflikt, w którym nie możemy zaakceptować porażki, to jest wojna, którą musimy wygrać, podkreślił. My. Ciekawe. A cytuję dalej. Na pytanie o poparcie Francuzów dla wspierania Kijowa w wojnie z Moskwą, ten cel powiedział, że według najnowszych badań opinii publicznej większość krajów Unii Europejskiej nadal wskazuje ogromne poparcie dla Ukrainy. Krajów, a nie społeczeństwa. Dodał, że jeśli spojrzymy na ostatnie sondaże, nawet te przeprowadzone niedawno w USA, wyniki są dokładnie takie same. No, tutaj coś to akurat się kłóci z tym co ja, o czym ja słyszałem, no ale cóż, wiecie Państwo. No i dalej, proszę Państwa, pod tytuł Rosja jako zagrożenie. Około 80% respondentów postrzega Rosję jako zagrożenie. Respondentów gdzie, w którym miejscu dokładnie, prosiłbym o tabelę zestawienia wyniki badań. Ja to uważam oczywiście w odniesieniu do krajów zachodnich, delikatnie mówiąc, naciągane. I cytuję dalej. Mimo to nie oznacza to, że poparcie jest jednolite we wszystkich warstwach społecznych. Nawet w grupie skrajnie prawicowej lub radykalnie lewicowej nadal mamy większość, ponieważ ponad 50% osób zasadniczo wspiera Ukrainę i postrzega Rosję jako zagrożenie. Dla wyborców skrajnej prawicy we Francji ważniejszą kwestią jest jednak emigracja, dla radykalnej lewicy siła nabywcza, bezrobocie i nierówności. Ten cel zauważył, że kwestie związane z zatrudnieniem, siłą nabywczą, inflacją i tym podobne są bardzo ważne dla społeczeństw. To jest kolejny powód, dla którego uważam, że w krajach Unii Europejskiej, także USA, prezydenci, premierzy, ministrowie i tak dalej powinni więcej rozmawiać o Ukrainie. Jeśli bowiem wygramy wojnę, wiele z tych kwestii zostanie już rozwiązanych. A ciekawy jestem, które. I teraz cytuję dalej. Według Tencera w mediach panuje defetyzm. Wskazał na artykuły w Economist, w The Economist, w Washington Post, New York Times, Times London, czy w prasie francuskiej, które mówią o przegrywającej Ukrainie. No przecież to jest fakt. To jest defetyzm. Pisanie o faktach to jest defetyzm. Przypomniał, że defetyzm jest także czymś, co jest wzmacniane przez rosyjską propagandę. Na portalach społecznościowych Rosjanie starają się podkreślić, że Ukraińcy nie mogą wygrać. Taka jest narracja Moskwy. Na pytanie o poparcie francuskich liderów biznesu, który wycofał się z Rosji, a tym samym poniósł koszty, Tencent podkreślił, że mamy różne kategorie przedsiębiorstw. Są firmy, które nie były obecne w Rosji od początku wojny, więc dla nich to naprawdę nie jest problemem. Znalazło się kilka przedsiębiorstw, które podjęły mądrą decyzję o wycofaniu się na wcześniejszym etapie. 18 lat temu doradzałem pewnym dużym firmom, bardzo dużym firmom, aby nie robiły interesów w Rosji. Te firmy straciły mnóstwo pieniędzy jeszcze przed 2022 rokiem, nawet do 600 milionów euro. Wiele francuskich przedsiębiorstw spodziewało się w Rosji dużego rozwoju klasy średniej, ale to się nie wydarzyło. Biznesmeni nie docenili także ryzyka politycznego i prawnego. Zostając w Rosji, firmy francuskie, niemieckie, brytyjskie kierowały się mieszaniną naiwności i chciwości. Nie mam dla nich litości, odpowiedział ekspert. Przepraszam. Pod tytuł: co Francja może zrobić dla Ukrainy? Tencer zastanawia się, co Francja może zrobić dla Ukrainy. Zależy to nie tylko od Francji, ale także od akceptacji pozostałych krajów Unii Europejskiej. Główna prawda, że oczywiście bzdura, totalna bzdura. Polska robiła dla Unii Europejskiej, rząd PiS-u robił dla Unii Europejskiej i Polacy nieprawdopodobne rzeczy, nie pytając się w ogóle o zdanie Unii Europejskiej. Myślę w pierwszej kolejności o wszystkich dostawach nowoczesnej broni, które nie zostały dostarczone Ukrainie. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą zrobić znacznie więcej, ale nie zrobiły. Wiem, że między Francją i Ukrainą toczą się rozmowy na temat dwustronnej gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Myślę jednak, że to, co powinien zrobić Emmanuel Macron i przywódcy Unii Europejskiej, to spróbować przekonać niektóre kraje myślące o przyszłości Unii Europejskiej, m.in. Polskę, Czechy, państwa bałtyckie, a może też kilka innych do wysłania wojsk na wyzwolone terytoria Ukrainy, albo pod parasolem Unii Europejskiej, albo NATO. Trzeba przekonać Polskę, Czechy, kraje bałtyckie albo inne, ale do wysłania wojska na Ukrainę, ale nie francuskie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie. Nie, tamtych trzeba chronić. A my mamy być mięsem armatnim. Tak to sobie wymyślił ten Żyd, ten cer. A ci żołnierze nie będą walczyć o odzyskanie okupowanych terytoriów. Stacjonowanie tam wojsk zapewni jednak przynajmniej pewne gwarancje terenom, które są obecnie wolne od sił rosyjskich. Jeśli nie możemy teraz mieć Ukrainy w NATO, ponieważ wciąż trwa wojna, to moglibyśmy mieć NATO w Ukrainie albo Unię Europejską w Ukrainie. Byłoby to najbardziej konkretna, byłaby to najbardziej konkretna gwarancja bezpieczeństwa, jaką moglibyśmy zaoferować. Ten cel zakłada, że Rosja zagroziłaby tym krajom, które zdecydowałyby się wysłać swoje wojska do Ukrainy, ale te państwa są także krajami NATO. Jeśli siły państw NATO zostaną zaatakowane w jakiejkolwiek części świata, na Ukrainie lub gdziekolwiek indziej, wówczas kraje te mogłyby uruchomić artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli klauzulę sojuszniczą przewidującą wspólną obronę w ramach NATO. Mogę się z łatwością założyć, że Moskwa nie podjęłaby ryzyka, oznajmił rozmówca PAP-u. Ta kwestia nie jest dyskutowana wśród szefów partii politycznych, ale na pewno w kręgach wykonawczych. Ale z tego co wiem, decyzja ta nie została jeszcze podjęta. Powiedziałbym wszystkim przywódcom zachodnim, nie lękajcie się. No proszę bardzo, jak to Janem Pawłem II Żyd powiada. Na pytanie, jak długo Ukraina może wytrzymać agresję Rosji, ekspert stwierdził, że wszystko zależeć będzie od nowej broni, która pojawi się w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Spodziewamy się, że samoloty wielozadaniowe F-16 będziemy mieli pod koniec zimy, ale na początku wiosny. To może zmienić zasady gry. Nie zmieni. Nadal nie wiemy, czy USA dostarczą więcej rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Wydaje się, że dostarczyły tylko 20, z łatwością mogłyby dostarczyć 200 lub 300, nie wyczerpując przy tym swoich zapasów. Jestem bardzo pesymistyczny co do niemieckiego Taurusa. Kanclerz Olaf Scholz wydaje się być w tej kwestii uparty. Mam nadzieję, że że Francja dostarczy myśliwce Mirage 2000, powiedział rozmówca PAP-u. Moja rekomendacja to w zasadzie broń. I to wszystko. Niestety musi być większa chęć, z pewnością ze strony Unii Europejskiej, do zdecydowanych postępów w sprawie sankcji. Tencer popiera również pomysł zamrożenia aktywów rosyjskiego banku centralnego, to kwota w wysokości 300 miliardów dolarów, którą jego zdaniem należy przejąć i wykorzystać do zakupu kluczowych rodzajów broni dla Ukrainy. To dużo pieniędzy, możemy kupić mnóstwo broni, która może naprawdę zmienić zasady gry. Musimy także zrobić więcej, aby położyć kres do obchodzeniu sankcji i niechęci Unii do sankcji wtórnych, podsumował analityk. I to wszystko. Proszę Państwa, więc ja myślę, że z tego materiału wyziera wprost, w pewnym momencie to zostało powiedziane, że wyziera wprost, iż to rękami Polaków, Słowaków, Czechów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Rumunów i Węgrów mielibyśmy, znaczy Europa Zachodnia miałaby walczyć, znaczy nie walczyć, opierać się na wale rosyjskiej w Ukrainie, znaczy na Ukrainie. No więc oczywiście nie, ja takiego rozwiązania nie akceptuję, natomiast akceptuję inne rozwiązanie. Otóż takie oto rozwiązanie, iż to oddziały niemieckie, francuskie, austriackie, belgijskie, holenderskie, hiszpańskie, portugalskie, włoskie, greckie idą na pierwszą linię ewentualnego ataku rosyjskiego, a my stanowimy zaplecze. My, Polacy, Litwini, Łotysze, Słowacy, Rumuni, my stanowimy zaplecze tych wojsk logistyczne. Tak, to tak. To i wtedy oczywiście, gdyby Rosjanie zaatakowali tychże Francuzów, Belgów czy innych Holendrów, to oczywiście artykuł 5 i tak, to wtedy okej. Ale Polacy, Czesi? Nie. Nie, w żadnym przypadku. Już nigdy naszymi rękami śmierdziele zachodni nie będą wyciągali gruszek z popiołu. Nie. Na to myślę, że nie ma nie tylko mojej zgody. Oczywiście tutaj aspektów tego sposobu myślenia jest bardzo wiele, no ale nie czas ku temu, to nie jest miejsce, aby wchodzić w jakieś szczegóły. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.